Południe Wnet.
I z Krakowa znów zapraszamy Państwa na wycieczkę do Sejmu. Łukasz Jankowski.
Witam Państwa ponownie. Już teraz prawie Senat. Za chwilę będziemy w Senacie, a ze mną jest nie senator, a poseł Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw VAT, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wyrwałem pana posła prosto z przesłuchania generała Bondaryka, byłego szefa ABW. Ostatnie słowa, które przed wyjściem naszym z sali przesłuchań powiedział pan generał, były jakie?
Tak, że musiał robić, znaczy dobrze, że były jawne raporty, ponieważ no, premier mógł się z nimi zapoznać, tam jest więcej kolorowych obrazków, łatwiej było, wchodziły, że tak powiem, do głowy, łatwiej mogły, percepcja premiera była lepsza niż te tajne załączniki, które zawierały w takich bardziej tabelek więcej innych informacji. No, ciekawe podejście.
To pokazuje, jak działa administracja, że musi być narysowane na kolorowo, bo inaczej nie działa, ale to trochę żart, trochę humoreska, a jakiś uzysk taki realny jest z tego przesłuchania? Coś w jakimkolwiek elemencie państwa wiedza się poszerzyła?
No jedno wiemy, że niedofinansowana była służba. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaczynała w 2000 czy 2008 roku z budżetem ponad 522 miliony, a jak kończył swoją służbę w 2012 roku pan Bondaryk, no to było już tylko 500 milionów, także 4 lata i zamiast wzrost to jest spadek. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki rzeczowe, czyli takie poza wynagrodzeniami, to z 81 milionów w 2008 roku spadło to do 61 milionów w 2012 roku, także prawie 1/4 spadek wydatków rzeczowych, czyli te, które są związane bezpośrednio z działalnością operacyjną. Tak, to nie są wynagrodzenia, tylko te inne. I o tym generał mówił. Może tych danych nie podał. Te dane my mamy jako członkowie komisji. Jeszcze dzisiaj przypomnę panu generałowi, żeby unaocznić jego podejście, że było mało. No to przypomnę mu dokładnie, ile tego było. No i jeszcze kolejna rzecz ciekawa to, że pan Bondaryk twierdzi, że jednak przekazywał informacje i ministrowi finansów, że są problemy z mafiami, że przestępczość gospodarcza rośnie, natomiast brakuje środków finansowych na to, żeby tych bandytów łapać, tak? No to jest trochę sprzeczne.
Państwo miało wiedzę. Państwo w tym rozumieniu, myślę, ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wiedziała, jaka jest skala wyłudzeń, wiedziała, jaki jest mechanizm i co trzeba zrobić, żeby tych wyłudzeń było mniej.
Tak, to, że im brakowało środków i następnie brakowało im też instrumentów prawnych i oni też o tym mówili. Nie było dostępu do informacji, to jeszcze dzisiaj do wyjaśnienia, ale to już mogę powiedzieć, że brakowało dostępu do informacji skarbowej, brakowało dostępu do informacji bankowej, tajemnicy bankowej. To wszystko utrudniało działania służbom specjalnym. Tak, no, tak jak to zresztą określił Bondaryk, że powstała taka kadłubkowa agencja. Z jednej strony mało środków, z drugiej strony brak też kompetencji. No, mówi, że robili to, co mogli. Tak? No jeszcze był spór, wiemy, spór z szefem, koordynatorem, ministrem Cichockim, który mówił, że właściwie od 2008 roku co kwartał wracała kwestia odwołania Bondaryka. No trudno, żeby służba tego typu działała dobrze, jeżeli co kwartał mówi się o odwołaniu. 2012 rok, kiedy najbardziej wystrzeliła kwestia luki VAT-owskiej, tak? No, wtedy było najwięcej zawirowań wokół służby, czyli odwołanie zastępców, powoływanie nowych zastępców. Premier mówi o tym, że będzie zmiana, znaczna zmiana zasad funkcjonowania agencji. No to doprowadziło do tego, że na początku 2013 roku Bondaryk złożył dymisję. Mówi, że no tak eufemistycznie stwierdził, że wyczerpała się jego misja. No to jest takie eufemistyczne stwierdzenie. Oczywiście przyczyny musiały być inne. Nie chcę nam ich ujawnić, ale wiemy, że pewnie to było to, że rzeczywiście, jeżeli chciał być odpowiedzialny, to rzeczywiście taką służbą nie powinno się zarządzać, jeżeli brakuje podstawowych instrumentów do walki z mafiami i z przestępczością.
Czy my na tym etapie państwa prac wiemy, gdzie był ten hamulcowy, gdzie była ta osoba, czy ten departament, ta jednostka administracji publicznej, która mówiła nie walczcie z mafiami VAT-owskimi, to robiła wszystko, żeby ta walka była jak najmniej skuteczna?
No takiej jednej osoby nie ma z tego wynika i to jak gdyby potwierdza się to stwierdzenie Sienkiewicza, tak? Zresztą nie wieszcza, tylko ministra, tak? Że mieliśmy państwo teoretyczne. Czyli każdy gdzieś tam coś zaniedbywał, No, coraz więcej dzisiaj, to też mówił Bondarek, wskazuje, że jednak na tych najwyższych szczeblach też była wiedza i były pewne działania, które no, albo nie sprzyjały, albo też wprost blokowały, czy to po stronie Ministerstwa Finansów, czy nawet najwyższych władz w postaci premiera, tak, bo on też te informacje miał. Miał tajne załączniki do raportu ABW, tak, gdzie to było szczegółowo opisywane. No, zobaczymy, co pan premier na ten temat powie.
Będzie wzywane pytanie, kiedy stawić przed komisją śledczą? Państwo już znacie termin?
Nie, jeszcze nie znamy. Wstępnie gdzieś tam koniec maja, ale to jest akurat chyba wybory, wątpię, żeby przyjechał.
Ten były premier przed komisją. Pytanie, czy obecny lider opozycji także stanie przed komisją, to wiemy chyba na pewno, nie wiemy
też,
kiedy.
Też jest wezwany jako szef MSWiA. Też jeszcze nie ma ustalonego terminu jego przesłuchania.
Tego nie wiemy, a czy już dokumenty zjechały? No ile one zjechały, bo mówiło się, że komisja ma problem, że pracuje dwutorowo. Jednocześnie przesłuchuje świadków, ale jednocześnie spowiedział dokumenty, które trzeba czytać. Czy już pan poseł ma te dokumenty, które są panu potrzebne, żeby napisać raport?
Większość dokumentów mamy, jeszcze nie wszystkie, one jeszcze spływają, natomiast dokumentów mamy w tej chwili ogromną ilość. Nikt już nie jest w stanie określić tej ilości, czy to jest milion stron, czy ileś, dlatego zleciliśmy Straży Granicznej analizę taką kryminalistyczną dokumentów w postaci skanów. Są takie możliwości, mogę o tym mówić, bo to jest oficjalna decyzja komisji. I na podstawie tej analizy, na podstawie słów kluczowych i tak dalej, no tu już o szczegóły nie będę wchodził, będziemy mieli też taką analizę ze strony służby granicznej, bo oni takie instrumenty informatyczne posiadają.
Jeszcze jedna kwestia, bo to się w tym przesłuchaniu pojawiło, generała Bondaryka, kwestia VAT-u od paliw, bo to też miało być pod nadzorem ABW. No, jak było, to wszyscy wiemy, tutaj działania z grup przestępczych były bardzo znaczne.
Tak, no generał się chwali, że tam mieli duże zabezpieczenia. No, zabezpieczenie tak, w 2011 roku to około tam 80 milionów, w 2012 roku rzeczywiście skoczyło to do 160, ale już 2013 rok 100 milionów. No co to jest 100 milionów zabezpieczeń? Jeżeli 100 milionów, to jedna grupa przestępcza potrafiła wyłudzić, a straty szły w dziesiątki czy setki miliardów, więc to są kwoty no, żenujące niskie, tak? A tym się chwalono, że takie wielkie zabezpieczenia. No zabezpieczenie to jedna rzecz, a druga ściągalność tych środków zabezpieczenia. Wiemy, że ta ściągalność to była 2-3-4%, tak? Czyli praktycznie żadna, no bo to znikające firmy, nawet jeżeli zabezpieczano jakąś nieruchomość, to ona według dokumentów miała tam wysoką wartość, a de facto sprzedawano to za grosze, wszystko było przeszacowane i taka to była skuteczność.
To jeszcze kwestia zeznań pani profesor Hojny-Duch. Po tych zeznaniach był państwa wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Takie pismo państwo złożyli. Co się stało z tym pismem, z tą sprawą?
Wiem, że postępowanie się toczy. Są wzywani świadkowie w tej sprawie. No to już jest w gestii prokuratury, nic więcej nie wiemy, tak.
Będą kolejne takie wnioski. Państwo już złapaliście kolejne osoby, które państwo podejrzewacie, że mogły popełnić jakieś przestępstwo?
No takiego konkretnego wniosku jeszcze nie mamy, tak, który by się nadawał w tej chwili do złożenia. Natomiast im dalej wchodzimy, tak, tym ta nasza wiedza oczywiście rośnie. No, na dzisiaj nie mamy żadnego konkretnego wniosku, tak, ale myślę, że one też się pojawią.
W tyle głowy pan przewodniczący ma już osoby, które powinny stanąć nie tylko przed komisją śledczą, ale także przed prokuratorem i odpowiadać jako osoby podejrzane?
No mam, natomiast nie mogę tego ujawniać, ponieważ zadaniem komisji jest przedstawienie raportu i ten raport to na pewno przedstawimy, tak, i dopiero na podstawie raportu Sejm będzie mógł też podejmować działania lub ich nie podejmie. No to w zależności od tego, kto będzie rządził dalej. Jeżeli my będziemy rządzili, to na pewno te działania będą. Jeżeli opozycja, no to można z góry założyć, że nic z tym nie zrobi.
A czasu tylko pół roku, 6 miesięcy, w tym wakacje parlamentarne, niedużo.
Tak, no mało czasu, ale na pewno zdążymy do września. We wrześniu znaczy raport na pewno przedstawimy Sejmowi.
My na pewno zdążymy na drugą turę przesłuchania generała Bondaryka, która już za chwilę się rozpocznie i pan poseł będzie jeszcze zdania.
Tak, będę jeszcze zadawał pytania.
A jakie?
No nie, no nie ujawniam. Teraz proszę słuchać. Pan redaktor na pewno przekaże, także zapraszam do słuchania Radia Wnet.
My również się dołączamy. Pan poseł ucieka na komisję, a ja oddaję głos do studia.
Popołudnie Wnet. A gościem Popołudnia Wnet jest pani Magda Korzekwa-Kaliszuk. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze.
Mama zaniepokojona tym, co chce zrobić w szkołach prezydent Warszawy. Dlaczego jest pani niezadowolona? Dlaczego zaniepokojona?
No, delikatnie mówiąc, niezadowolona czy zaniepokojona. Podpisana przez pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego karta LGBT zawiera zapis o tym, że pan prezydent planuje wprowadzić do warszawskich szkół edukację seksualną według standardów Światowej Organizacji Zdrowia. To brzmi tak bardzo niewinnie, może nawet słusznie, no bo przecież trzeba młodzież edukować w takich ważnych sprawach, więc może w końcu rodzicom szkoły w tym pomogłyby, a pan prezydent tutaj oferuje...
I uczyć tolerancji, jak mówi pan prezydent.
Tak jest, tolerancji, uczyć w takich
tematach. Szacunku.
Tak jest.
No, więc... Dla inności.
W teorii wszystko brzmi bardzo ładnie i tu rzeczywiście nazwy są piękne i wielu rodziców niestety na to się nabiera. Myślę, że w końcu w tych tematach, w których oni nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi, ktoś im pomoże i ktoś dzieci wyedukuje. Problem zaczyna się, gdy popatrzymy w szczegóły, a mianowicie gdy popatrzymy do tego, co zawierają standardy Światowej Organizacji Zdrowia.
A kiedy te standardy, nie wiem czy pani wie, kiedy to zostało uchwalone, kiedy te standardy, na które się powołuje teraz prezydent zostały przez ONZ i przez kogo właściwie zostały uchwalone?
Czy one zostały wydane przez Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia, czyli agendy ONZ-u? To było kilka lat temu, dokładnego roku tu nie podam. I one rzeczywiście już od kilku lat są publicznie znane i publicznie dostępne. Do tej pory jednak program nauczania edukacji seksualnej w Polsce opierał się na innych standardach, na edukacji seksualnej typu A, która prezentuje odmienne wartości, takie wartości, które są zgodne zarówno z polską konstytucją, mam na myśli zwłaszcza artykuł 48 Konstytucji, który przyznaje rodzicom prawo do wychowania swoich dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami, jak i zobowiązuje do tego, aby wychowanie uwzględniało wrażliwość dziecka, jego rozwój. Standardy Światowej Organizacji Zdrowia to taki przykład postępu, którego skutków... którego skutki już trochę poznaliśmy, ale chyba jeszcze ciągle za słabo, bo ciągle zbyt wielu rodziców, zbyt wielu pedagogów czy polityków chciałoby na tych standardach opierać nauczanie w szkole. Bo zwróćmy uwagę na to, że rozmawiamy o Warszawie i o tym, co ma się dziać w warszawskich szkołach, ale politycy lewicy, mam na myśli Koalicję Europejską, Wiosnę Biedronia i inne lewicowe grupy, one chciałyby, żeby tego typu zajęcia były w całej Polsce. No i może tutaj proponowałabym, żebyśmy o pewnych szczegółach porozmawiali.
Bo... Pamiętając, że mogą słuchać nas dzieci.
No to będzie trudne, ale bo rzeczywiście te standardy zawierają takie zalecenia, które zdecydowanie, mówię to jako mama, jako psycholog, tego typu zalecenia nie powinny znaleźć się w żadnym programie nauczania, do którego mają dostęp dzieci czy nastolatki. To może zacznijmy od tego, co również jest groźne w przypadku standardów Światowej Organizacji Zdrowia, mianowicie o tym, czego w nich nie ma. A co w standardach, które określają nauczanie na temat tak ważnej dziedziny życia, jaką jest płciowość, seksualność, wrażliwość moralna w tych dziedzinach, no coś takiego powinno się znaleźć. Mianowicie standardy te nie mówią nic na temat tego, że kierowanie seksualnością jest bardzo powiązane z innymi sferami życia człowieka, czyli z jego psychiką, z jego emocjami, intelektem, więziami, jakie tworzy, relacjami z innymi ludźmi, wartościami, no, moralnością, jaką ten młody człowiek wyrabia sobie i którą będzie się kierował w swoim nastoletnim i później dorosłym życiu. O tym standardy Światowej Organizacji Zdrowia milczą. One traktują seksualność, jakby była jakąś taką oderwaną, samotną wyspą, z której człowiek miałby czerpać przyjemność. Standardy nie mówią o małżeństwie jako o takim optymalnym miejscu, w którym wyrażana jest seksualność. Nie mówią nic o trwałości, wierności w związku. One nie postrzegają człowieka jako kogoś, kto miałby dążyć do stworzenia trwałego małżeństwa, wiernego małżeństwa, pięknej rodziny. Nie, one mówią wyłącznie o przyjemności. Traktują co więcej człowieka, jakby był takim... No powiedzmy wprost, jakby był zwierzęciem, które nie jest w stanie zapanować nad swoją seksualnością. To jest absurd. A mówimy o tym, czego dziecko ma być uczone w szkole. czego dziecko ma być uczone w przedszkolu. Wprawdzie pan prezydent Trzaskowski chce wprowadzać na razie w szkołach tego typu zajęcia, o przedszkolach jeszcze nie ma mowy, ale standardy odnoszą się już do dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku żłobkowym.
A to jest prawda, że w tym rozporządzeniu Światowej Organizacji Zdrowia, czy w rozporządzeniu ONZ jest zalecane, żeby tą edukację seksualną rozpocząć od drugiego czy czwartego roku życia?
No, zalecenia WHO mówią już o dzieciach w wieku 0-4 lata. Już są konkretne instrukcje co do tego, co w tym wieku dziecku powinno się przekazać, o czym powiedzieć, czego nauczyć, jakie umiejętności dziecko powinno posiąść.
Ale pani jest psychologiem, więc na rozpoznaniach jakiego psychologa w ogóle zostały oparte te zalecenia? Kto stworzył bazę teoretyczną dla tej teorii?
No, bardzo, bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście no, jest grupa psychologów i niestety to wcale nie jest jakaś mniejszościowa grupa, która tego typu zalecenia popiera. To są psycholodzy z różnych kontynentów. Natomiast gdy tak patrzę na środowisko naszych polskich psychologów, seksuologów, to na szczęście ja nie widzę jakiejś wielkiej chwały wobec tych standardów. Widzę raczej no, wielką zachowawczość i ostrożność, gdy chodzi o te zalecenia, jako że one są rzeczywiście dość ryzykowne, tak mówiąc bardzo, bardzo delikatnie.
Ale w Polsce zawsze ktoś powołuje się na guru w psychologii. Mówi, że ten jest najważniejszy. To on dał podstawy teoretyczne. To rozumiem, już nie jest Freud, tylko jacyś następcy Freuda.
No tak, chociaż Freud akurat nawet dla tych psychologów, którzy całkowicie sprzeciwiają się tym standardom Światowej Organizacji Zdrowia, to może być autorytetem, bo pokazał wiele tutaj cennych rzeczy, gdy chodzi o funkcjonowanie człowieka i jego psychiki, co nie znaczy, że się z nim musimy zgadzać we wszystkim, bo oczywiście to była teoria jednostronna, ale gdy na przykład popatrzę na mój autorytet w psychologii, jakim jest Viktor Frankl, to jest jeden z uczniów Freuda i to jest psycholog, jednocześnie terapeuta, który pokazał coś dużo większego i pokazał, że człowiek wtedy jest człowiekiem szczęśliwym, wtedy może czerpać radość z życia, nie tylko przyjemność, gdy odnajduje w życiu sens, gdy odnajduje choć jakąś jedną sprawę, dla której warto mu żyć. Oczywiście optymalnie, gdy tą sprawą są relacje, mądre, dobre, trwałe relacje z innymi ludźmi, ale nie tylko. Także w przypadku człowieka, który bardzo cierpi, który jest w jakiejś przerażająco trudnej sytuacji psychicznej albo życiowej tak po prostu. Dla takiego człowieka ważne jest znalezienie sensu i wtedy człowiek może zacząć harmonijnie żyć w tych wszystkich sprawach, także gdy chodzi o seksualność.
Pani skończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim czy w jakimś innym mieście?
Tak, studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim. Miałam też okazję studiować w Wiedniu na Medycznym Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie też jest możliwość uczenia się psychoterapii.
I tam uczyła się pani o dziecku, o psychice dziecka. Czy podstawowy wykład jest zgodny z tymi zaleceniami ONZ-u, czy też te szkoły są inne? Czy tam obowiązuje taka moda wśród psychologów?
Znaczy, mimo że psychologia dzisiaj zawiera bardzo wiele takich postępowych trendów, z którymi ja się osobiście nie zgadzam, to akurat na całe szczęście moje doświadczenie, gdy chodzi o te zajęcia dotyczące seksualności człowieka, rozwoju człowieka, to była to psychologia, w której przekazywano trudno mówić obiektywną wiedzę o rozwoju człowieka, ale no taką wiedzę, która na pewno w bardzo prawdziwy sposób opisuje życie człowieka i to nie były zalecenia, aby dzieciom w wieku 0-4 czy nieco starszym przekazywać informacje o zabawie w lekarza, w cudzysłowie, ale to były rzeczywiście fakty o tym, jak rozwija się życie człowieka. Ja też widzę teraz, gdy miałam okazję współpracować w ostatnich dniach takim na gruncie publicystyki, Z różnymi publicystami w Niemczech i Austrii, którzy czytali o tym, co się dzieje w Warszawie, jakie są plany w Warszawie, to rzeczywiście to budziło takie zaskoczenie i sprzeciw, mimo że tego typu standardy od dawna są stosowane w tych krajach. Ale gdy mówi się o szczegółach, to widzimy
to
sprzeciw.
O tych drastycznych szczegółach, nie dla dzieci, których nie będziemy teraz cytować. A czy jest nurt w psychologii światowej, który mówi o szkodliwości tego typu edukacji?
O zdecydowanie. Psycholodzy, którzy opowiadają się za edukacją seksualną typu A, no stoją wprost w opozycji do tego, co proponuje nam Światowa Organizacja Zdrowia. Może jeszcze warto tutaj wyjaśnić, że zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, one nie są wiążące dla żadnego kraju, który jest częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest wyłącznie jakiś pomysł pewnej grupy psychologów, która no zdobyła większość Światowej Organizacji Zdrowia. Natomiast to nie są zalecenia, do których my mielibyśmy obowiązek w jakikolwiek sposób się stosować. Polski program nauczania edukacji seksualnej został stworzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i to jest taki program, który nazywamy edukacją seksualną typu A. Ona jest znana na całym świecie, to nie jesteśmy tutaj jakąś samotną wyspą, która stosowałaby taki model. I to jest taki model, w którym uczymy szacunku dla drugiego człowieka, w którym człowieka traktujemy jako kogoś większego niż zwierzę, które nie potrafi panować nad swoim popędem, tylko jako kogoś, kto jest w stanie stworzyć trwałe, piękne relacje z drugim człowiekiem. Co więcej, kto jest w stanie przeżywać radość i szczęście z tych relacji. To jest, ja bardzo popieram ten program. Na nim opierają się także podręczniki autorstwa pani Teresy Król, która jest główną autorką podręczników do edukacji seksualnej w Polsce według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ale czuje pani, że ta fala tej edukacji związanej z ideologią gender wzrasta?
O, zdecydowanie, zdecydowanie. No, mamy też do czynienia z takim jawnym przekroczeniem uprawnień. Samorządy, w tym prezydent miasta, nie są uprawnione na gruncie prawa oświatowego, konstytucji do tego, aby kształtować programy nauczania. Prawo oświatowe mówi wprost o tym, że to Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawuje nadzór nad kuratoriami oświaty i że to Ministerstwo Edukacji Narodowej tworzy programy nauczania. Także tutaj patrząc od strony czysto prawnej, to jest to przekroczenie uprawnień, ale rzeczywiście no, wiemy, że tego typu zmiany, także prawne, one zaczynają się właśnie od takich działań lekkich, miękkich albo nawet ostrych, jak tutaj działań lobbingowych, które mają nas oswoić z pewnymi tematami, a potem prościej będzie przeprowadzić zmiany prawne.
A poza tym kluczem właśnie jest hasło tolerancja, szacunek i jeszcze parę innych słów, które dobrze się kojarzą.
Tak jest. I te słowa oczywiście nie mają same w sobie, nie muszą być złe. Jeśli jednak prowadzą do tego, że mamy tolerować na przykład to, że krzywdzi się nasze dzieci w szkołach i że w szkołach przekazuje się taki no, sposób postrzegania drugiego człowieka, w tym destrukcyjnych zachowań, które niszczą człowieka. Jeśli mielibyśmy to tolerować, to byłaby to jakaś wypaczona tolerancja. Dobro naszych dzieci, dobro mojego dziecka jest dla mnie dużo ważniejsze od tolerancji w tym względzie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Chce pani jakieś postscriptum do tej rozmowy zrobić?
To bardzo krótko. To nie jest tak, że my jako rodzice panikujemy i wyolbrzymiamy problem. To jest realny problem. Ja zachęcam, żeby każdy rodzic zapoznał się z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i zastanowił się, czy chce, żeby tego uczyły się jego dzieci w szkole.
A jeśli chce się zapoznać, to gdzie ma szukać tych zaleceń?
To są publicznie dostępne zalecenia. Wystarczy wpisać WHO, edukacja seksualna, standardy, wyszukiwarkę internetową i bez problemu można znaleźć matrycę konkretnych zaleceń tej organizacji.
Czy zna pani taki zespół muzyczny, który nazywa się Supertramp?
No, słyszałam.
No to teraz pani posłucha raz jeszcze. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk była gościem popołudnia wnet, a teraz zaśpiewa zespół Supertramp.